Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Aleksander i witam Was w kolejnej analizie tekstów hermetycznych. Na dzisiaj mamy już piątą część zatytułowaną Żywy Kosmos. Tak jeszcze z takich ogłoszeniowych spraw, to niedawno założyłem Patronite, na którym możecie mnie wesprzeć, dlatego link znajdziecie w opisie. Jak wiecie, tutaj na moim kanale robię dużo rzeczy, nie tylko potrzebuję czasu i energii na to wszystko, żeby to wszystko przebadać i Wam opowiedzieć, lecz również potrzebuję różnego rodzaju, wiadomo, programów, czy to do nagrywania, czy to do obróbki, czy to ostatnio zauważyłem było więcej wyświetleń, gdy dodałem do filmów napisy. Jednak jak wiecie, wszystko to kosztuje, dlatego bardzo byłbym wdzięczny za wszelkie wsparcie na moim Patronite. Link znajdziecie w opisie. I Żywy Kosmos. W tej części analizy tekstów hermetycznych będzie o tym, co w kosmosie jest żywe, a co nie. Oraz będzie co nieco o naturze życia oraz o naturze samej materii, również tej nieożywionej, która jak się okaże jest wyłącznie kopią takiej idealnej wizji, powiedzmy żywej, w wielkim umyśle wszechświata. Dlatego ten odcinek jest dosyć ciekawy, chociaż tutaj mam 3 strony, a zawsze było około 5. Te teksty dzisiaj są nieco krótsze. Dlatego zacznijmy. Żywy kosmos, pierwotny umysł, który jest życiem i światłem, będąc obupłciowy, urodził umysł kosmosu. I to jest to, o czym mówiłem w wielu innych odcinkach, że umysł, pomimo że się mówi w hermetyzmie i wielu innych filozofiach, że cały wszechświat jest umysłem, to jednak ten umysł jest tak jak u nas. My jesteśmy całością holistycznie, całym również ciałem, powiedzmy duszą, umysłem. No to umysł jest wyłącznie jedną z naszych części. Tak samo jak widzimy jest w tym kosmosie, który jak widzimy pierwotny umysł, ten wszechświata absolutu, który jest wszystkim, jak widzimy jest życiem i światłem, jest obupłciowy, czyli jest wszystkim tym absolutem, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach, urodził umysł kosmosu, czyli ten pomniejszy umysł samego, powiedzmy, tego naszego wszechświata, co można porównać do teorii multiversu, czyli wieloświatu, w której mamy wiele takich baniek wszechświatów jak nasz, czyli to by było, że tutaj pierwotny umysł, czyli umysł całości, absolutu wszystkiego, co istnieje w czasie i przestrzeni, stworzył jeden taki wszechświat jak nasz, stworzył ten umysł kosmosu. Pierwotny umysł jest zawsze nieruchomy, wieczny i niezmienny, posiadający w sobie ten kosmiczny umysł, który jest niedostrzegalny dla zmysłów. Jak widzimy, ten pierwotny umysł, czyli ten pierwszy, który potem stworzył umysł, kosmos. Jak widzimy, kosmos to nasz wszechświat nie jest wcale wszechświatem, jest jedynie jedną częścią, jest tym kosmosem, jednym umysłem, który został stworzony przez absolut. Tutaj mamy charakterystykę tego absolutu, o czym było w poprzednich odcinkach, że jest on nieruchomy, wieczny, niezmienny, no bo jak ma się poruszać, jeżeli jest wszystkim, no to jeżeli nie ma nic poza nim, nie ma żadnego punktu odniesienia, no to ten wszechświat, ten pierwotny umysł jest zawsze nieruchomy, wieczny, niezmienny. Jak widzimy, jest on niedostrzegalny oczywiście dla zmysłów i w hermetyzmie tutaj to jest bardzo znane, że nie chodzi o to, aby poznawać świat zmysłami, które kłamią i które są ograniczone i które, jak wiemy, skupiają się wyłącznie na materii, lecz abyśmy skupili się na umyśle, ponieważ to umysł może nas doprowadzić do prawdy, do tego wiecznego umysłu stwórczy, czyli do absolutu, dzięki czemu możemy doświadczyć mistycznego doświadczenia i złączyć się ze wszechświatem, poznać jego prawdziwą naturę. Co jak widzimy jest nieco sprzeczne z współczesnym podejściem, w którym głównie to nauka opiera się na zmysłach, na obserwacjach tutaj świata materialnego, całkowicie ignorując ten wyższy aspekt. Również możemy to nawiązać do platońskiego świata idei, w którym to nasz materialny świat jest wyłącznie odbiciem, a wyłącznie świat idei, świat umysłu posiada w sobie niezmienne, wieczne, idealne idee. Kosmos, który doświadczając zmysły, jest kopią i obrazem tego wiecznego kosmicznego umysłu, tak jak odbicie w lustrze, czyli to, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o ten też świat idei, że wszystko oryginalne jest w tym świecie idei, a nasz materialny wszechświat jest wyłącznie taką projekcją. I to można nawet powiązać do holograficznego wszechświatu. I holograficzny wszechświat opiera się na założeniu, że nasz wszechświat jest wyłącznie projekcją. Projekcją na przykład z wyższych wymiarów, czy z tego świata idei, co jest bardzo zgodne z tekstami hermetycznymi, z koncepcjami platońskimi i wieloma innymi również filozofiami, w których znowu jest mowa o tym, że nasz wszechświat to wyłącznie iluzja, jak widzimy, jak odbicie w lustrze. A projekcja holograficzna polega mniej więcej na tym, że mamy projektor, który projektuje ten hologram i jak wiemy, to co projektuje ten hologram jest wyłącznie odbiciem tych informacji, które były oryginalnie zawarte w hologramie. Tutaj też się kłania taki znany fizyk David Bohm, który mówił o implicate order i explicate order. Teraz nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Kiedyś to pamiętam tłumaczyłem dawno temu, jednak chodzi o to, że jest jeden porządek taki główny, z którego wychodzi ten porządek, powiedzmy, wtórny, który jest naszym wszechświatem, który jest wyłącznie tą manifestacją, iluzją tego oryginalnego obrazu. Czyli jak widzimy, to wszystko się ze sobą łączy. Czyli jak widzimy, kosmos, którego doświadczamy, w którym żyjemy, jest wyłącznie kopią i obrazem wiecznego kosmicznego umysłu, czyli jest lustrem. I tutaj też w wielu takich new age'owskich koncepcjach, na przykład prawa przyciągania, mówi się, że wszystko jest naszym odbiciem, że wszechświat jest naszym lustrem, że rzeczy, które doświadczamy, są lustrem naszych wewnętrznych stanów. To można nieco inaczej wytłumaczyć, jednak jest w tym, jak widzimy, bardzo dużo prawdy. I na zasadzie, bym powiedział, hermetyczno prawa wibracji z Kybalionu, tak się dzieje, że właśnie wszystko, czego doświadczamy, jest lustrem, tak samo jak nasz materialny, fizyczny wszechświat jest odbiciem tego legendarnego, powiedzmy, pierwotnego raczej świata idei. Najpierw i bez początku jest atom. Atom to właśnie w hermetyzmie absolut. Drugi jest kosmos, stworzone jego podobieństwo. I tutaj widzimy podobieństwo do Biblii, a głównie do Genesis, czyli Księgi Rodzaju po polsku, w której mamy, że Bóg stworzył człowieka nie na jego, tylko na nasze podobieństwo w liczbie mnogiej, co niektórzy interpretują jako interwencję kosmitów. Jednak jak widzimy, i to pokazuje też, że te teksty hermetyczne są znacznie późniejsze, niż się wydawało, niż oryginalnie legendy krążyły, że to są oryginalne, takie starożytne, bardzo odległe teksty. Posiadają one w sobie, jak mówiłem w innych odcinkach, naprawdę takie elementy starożytnego Egiptu, jednak jak widzimy, później one były tutaj nawiązaniem do wielu różnych tradycji, dlatego mamy tyle aż w nich z Platona. Mamy tutaj właśnie, jak widzimy, tradycję judeo-chrześcijańską, biblijną. Przez to, że kosmos jest drugim Bogiem, jak widzimy, ta hierarchia, o której mówiłem w innym odcinku, że na samej górze wszystkim jest absolut i on jest i u góry, i na dole, ponieważ jest wszystkim, a absolut stworzył ten kosmos, ten umysł kosmosu, z którego umysł kosmosu jest tą prawdziwą, oryginalną częścią idei, a materialny, fizyczny wszechświat jest tym odbiciem materialnym. Przez to, że kosmos jest drugim Bogiem, jest on również nieśmiertelną istotą, a ponieważ wszystko w kosmosie jest częścią kosmosu, jest niemożliwym, aby jakakolwiek część jego umarła. Jest to, jak widzimy, bardzo ciekawe, że ten kosmos jest nieśmiertelny, czyli nie, że się skończy wszechświat, chociaż może ten fizyczny się skończyć, na przykład dojdzie, jak wiemy, jest wielki wybuch, potem jest wielkie wstąpienie, taki wielki kolaps, to można do tego dojść, jednak to jest ten fizyczny wszechświat, a ten mentalny raczej wszechświat, kosmos, będzie nadal istniał, czyli dalej będzie tworzył, jest tak wieczny, jak widzimy, atom, czyli jak cały absolut, jest on tym drugim Bogiem w hierarchii, czyli żaden inny Bóg nie jest nad nim, chociaż według hermetyzmu człowiek jest jakby na boku, ponieważ też posiada możliwości stwórcze, więc to nie jest tak, że kosmos jest też nad człowiekiem, nie do końca według hermetyzmu tak jest. Jak widzimy, jest niemożliwe, aby jakakolwiek część kosmosu umarła, co się wiąże na przykład z fizyką, z drugim prawem termodynamiki, z entropią, czyli z tym, że energia nie może zostać zniszczona, ta energia cały czas jest, może ona zostać tylko przetransformowana. Dlatego w obecnym wszechświecie, w którym żyjemy w tym momencie, mamy jakąś ilość energii, która jest rozproszona w czasoprzestrzeni, a podczas wielkiego wybuchu ta energia była nagromadzona w tutaj stanie, to się nazywa po angielsku singularity, czyli w takim powiedzmy pierwotnym stanie, z którego powstał ten wielki wybuch, ponieważ gęstość tej energii była tak duża. Dlatego ta energia nigdy nie może zniknąć, zginąć. zniknąć, lecz no może się wyłącznie przekształcić. Kosmos jest całym życiem, z jego fundamentów nigdy nie istniała żadna rzecz, która nie byłaby żywa. Czyli mamy naturę kosmosu, że kosmos jest całym życiem, że wszystko w kosmosie jest żywe. Tak jak mówi się, że w hermetyzmie, tutaj oczywiście później, na przykład po analizie Kybalionu, który jest oczywiście dwudziestowiecznym tekstem, który opiera się na tradycji hermetycznej, jednak jest tylko interpretacją, to mówi się, że kosmos, cały wszechświat jest mentalny. Jednak jak widzimy, ta mentalność polega na życiu. Ten aspekt mentalny jest tym aspektem życia. Jak widzimy, wszystko jest żywe. Nie ma, nie było i nigdy nie będzie czegokolwiek w kosmosie, co byłoby martwe. Czyli no wcale kosmos nie jest takim ślepym trafem ewolucji, tutaj jak to w materializmie się przedstawia. Nie jest to zwykły taki traf, czy nie jest to zwykły, powiedzmy, mechanizm i wszystkie jego elementy, takie mechanizmy jak w zegarze, nieżywe, lecz wszystko jest żywe właśnie dzięki temu umysłowi, który to życie daje, który to życie napędza, który animuje wszystko we wszechświecie. Dlatego wszystko jest tak zharmonizowane. Nic nie jest losowe, nic nie jest martwe. Ponieważ no życie, tak jak mamy entropię, czyli zwiększa się chaos we wszechświecie wraz z czasem, tak życie, zauważmy, działa na odwrót. Życie dąży do coraz większej, no, do coraz większego ładu. Tak jak entropia, cały wszechświat materialny dąży do dysharmonii, do chaosu, tak człowiek, tak każde życie dąży na odwrót. Jest ewolucja, która dąży do coraz większego ładu. Dlatego, no, jak widzimy, to wszystko pokazuje, że ta martwość materii wiąże się z chaosem, a ukierunkowanie życia ewolucji wiąże się z tym życiem, z tym aspektem mentalnym, z tym też również aspektem twórczym, że mamy ideę, na przykład ideę człowieka rozumnego, która potem się materializuje w prawdziwym wszechświecie. Atom jest światłem, wiecznie trwającym źródłem energii, wiecznym dawcą samego życia. I jest to dosyć ciekawe i podobne do wielu koncepcji duchowych, w których tak naprawdę wszystko dookoła nas jest energią, czy to w Indiach mówi się o pranie, w Chinach o ki i tam w wielu innych prymitywnych ludach, u prymitywnych ludów mówi się o takiej energii życiowej. Jak widzimy, ta energia życiowa nie jest taką energią materialną, że nie musimy zjeść pokarm i przetworzyć go na energię taką fizyczną, materialną, lecz no ta energia duchowa jest związana z czymś zupełnie innym. Jest ona związana z tą duszą i z tym, że ta energia no nie jest ograniczona wyłącznie do materialnych obiektów, dlatego na przykład możemy być pełni energii, a nie jeść nic przez kilka dni, a możemy nie mieć energii, jedząc regularnie, żyjąc, niby śpimy, niby jemy dobrze, a nie mamy energii, ponieważ wtedy brakuje nam tej energii życiowej. Ta energia życiowa jest całkowicie inna, ma całkowicie inną naturę. Gdy energia została dana, jej zapas jest zarządzany przez kosmiczne prawa, czyli no mamy jakieś prawa, które rządzą tym rozdawnictwem energii. No wiecie, żeby może nikt nie stał się zbyt potężny, żeby był ten balans energetyczny. I na przykład w Transurfingu z rzeczywistości Vadim Zeeland powiedział o takiej ciekawej koncepcji sił balansujących. Gdy na przykład nadamy czemuś zbyt duży potencjał energetyczny, gdy coś postawimy na pedestale, to jest, nie wiem, super świetne, to wtedy zadziałają siły balansujące, które wytrącą to z pedestału. Tak samo jest z ego z nami, gdy ktoś uważa siebie za nie wiadomo kogo, to prędzej czy później zostanie ta jego pozycja obalona, ponieważ no, musi zachować się ten balans energetyczny. Czyli jeżeli ktoś udaje silnego, a jest słaby, no to to pokaże, ten balans energetyczny zadziała w taki sposób, że ta osoba no, straci tą sztuczną pozycję, dlatego wszelkiego rodzaju sztuczności w świecie nie wytrzymują na długo i są szybko demaskowane. Dalej mamy, kosmos istnieje w wiecznej energii, z której rozchodzi się całe życie, więc niemożliwym jest, aby je zatrzymać albo zniszczyć. Czyli znowu, nie możemy zniszczyć tej energii, o czym mówiłem, zgodnie z prawami entropii, które no już są odkryte w fizyce, lecz również nie możemy tego zatrzymać. Czyli na przykład ktoś jest zbyt opierzchły, albo raczej zbyt taki no niereformowalny, bym powiedział. Czyli po prostu, tak jak, no wiecie, źródłem naszego życia i w naszym naszym życiu chodzi o ciągłą ewolucję, ciągły rozwój, ciągłą ekspansję też, no oczywiście w zdrowym trybie, tutaj naturalnym właśnie, no to niemożliwym jest, aby to zatrzymać, czyli jacyś, nie wiem, bardzo konserwatywne osoby, które nie chcą zmian, no nie mogą tych zmian zatrzymać. Na przykład często na świecie ludzie nie chcą zmian, często w swoim życiu nie chcemy zmian, ponieważ są niekomfortowe, jednak nie możemy zatrzymać tego życia i tego, jak biegnie to życie. Musimy po prostu iść w tym przepływie, w tym tak zwanym flowie. Nie możemy tego flowu zatrzymać, ponieważ wtedy dojdzie do blokad energetycznych i wtedy mogą wydać się bardzo złe rzeczy. Nie możemy tego zatrzymać. Jest zawarte i zarazem związane poprzez wieczną siłę życiową. Czyli widzimy, wszystko jest tą siłą życiową i ta siła życiowa wiąże. Kosmos nadaje, rozdaje to życie dla wszystkich rzeczy, które się w nim znajdują. Czyli mamy tą dystrybucję, która oczywiście jest zależna od potrzeb, lecz nigdy nie będzie tak, że komuś będzie czegoś brakowało, albo że ktoś będzie miał czegoś taki nadmiar, a właśnie innym będzie brakowało. Takie wszelkie podziały, że na przykład mi brakuje i tym podobne, o czym było w poprzednich tekstach hermetycznych, chyba drugich albo trzecich, była mowa o niższej i wyższej naturze człowieka i była mowa o tym, że brak jest wyłącznie tutaj ego, jest no ten tą prymitywną częścią nas, która miała nas zmotywować, abyśmy, jeżeli mamy brak, abyśmy działali. Jednak sam brak nie jest naturalny, nie jest tej wyższej natury mentalnej, dlatego brak jest iluzją, jest naszym własnym ograniczającym systemem wierzeń. Wszędzie we wszechświecie jest obfitość i jak widzimy, wszędzie kosmos rozdaje to życie dla wszystkich rzeczy, które się w nim znajdują, czyli nigdy nie powinno być tego braku, a wszelki brak, nawet we współczesnym świecie, zauważmy, jest wytworzony sztucznie, bo na przykład mamy tyle jedzenia, żeby starczyło podobno, aby wszystkich wyżywić. Mamy tyle ubrań i tyle różnych innych rzeczy, które są potrzebne dla każdego. Jednak ze względu na dystrybucję wiele osób głoduje, a inni się obżerają i są otyli. Jak widzimy, wszystko to jest nienaturalna dystrybucja. Czyli jak widzimy, nie ma tego braku. Nawet we współczesnym świecie dałoby się zaspokoić wszystko. Tak samo jest w całym kosmosie. To ma podwójny ruch. Energia jest dostarczona do kosmosu z wieczności, czyli z tego absolutu, czyli ta energia ma nieskończoną obfitość i tym samym zasila życiem wszystkie rzeczy w nim, czyli no z absolutu ze wszystkiego idzie energia do kosmosu, a kosmos zasila rzeczy w środku, czyli taki przepływ, powiedzmy, harmonijny energii. Umysł i dusza są manifestacjami światła i życia. Jest to ciekawe, ponieważ w innych odcinkach mówiłem o umyśle, mówiłem o duszy. Jak widzimy, umysł to tutaj jest identyfikowany ze światłem, a dusza z życiem. Umysł jest identyfikowany ze światłem, ponieważ umysł pozwala nam zrozumieć, oświetlić drogę, a dusza jest tym życiem, które nas naprowadza. Tak mówiłem w synchronizacji serca z umysłem o tym, że no powinniśmy się słuchać naszego serca, co dobrze czujemy, które nas naprowadza na tą ścieżkę, czyli jest tym życiem, czyli życie, które się rozwija, po prostu idzie z tym flowem, a umysł jest tą częścią nas, która rozumie. Dlatego często mamy taki przebłysk intuicji, w której nagle wszystko nam się pokazuje, jednak nie jesteśmy do końca w stanie zrozumieć wszystkiego, czemu, co i jak, ponieważ jeszcze nasz umysł nie załapał. Umysł jest tą częścią światła, ognia, która rozświetla wszystko, po prostu rozumie. Czyli na przykład możemy wiedzieć coś, ale umysł może to rozumieć. I często niektóre osoby mają problem na przykład z wysłowieniem się na jakiś temat, że na przykład rozumieją sprawę, rozumieją jakąś sytuację, jednak nie umieją o niej opowiedzieć, czyli po prostu dusza rozumie to, życie rozumie, mam na przykład doświadczenie życiowe, jednak nie mamy tego światła, czyli umysł nie jest w stanie jeszcze tego oświetlić i na przykład spisać w formie książki, czy opowiedzieć komuś, czy tak jak ja tu opowiadam. To jest ten aspekt umysłu, go też trzeba tutaj wyrobić, czyli mamy życie i światło. Wszystko porusza się poprzez moc duszy, czyli jak widzimy, dusza jest tym flowem, tym przepływem, który porusza wszystko we wszechświecie. Ciało kosmosu, w którym wszystkie ciała się znajdują, jest całkowicie nasycone duszą. Czyli jak widzimy, wszystko jest nasycone duszą, wszystko jest tym aspektem duchowym, to po grecku jest pneumą, było nazywane. I ta dusza doprowadza do tego, że w całym wszechświecie jest ten flow, jest ten przepływ, wszystko płynie w tym wszechświecie, nigdy się nie zatrzymuje, a wszelkie próby zatrzymania to tak naprawdę są sztuczne ego i prędzej czy później, no, zostaną usunięte. Tak samo, nie wiem, porównajmy wszechświat do rzeki, cały wszechświat to rzeka i my stawiamy tamę, no to prędzej czy później ta rzeka, możemy stawiać wysoką, wysoką tamę, no to prędzej czy później jak całą wodę zechcemy zatamować, całkowicie zatrzymać, to no zacznie ta woda się wylewać górą, po prostu albo będzie taki silny opór tej wody, że rozwali tę tamę. Albo na przykład gdy będziemy chcieli wyłącznie trochę ograniczyć, takie postawić na przykład tamę z dziurami, że ta woda nadal płynie. No to nie dość, że będzie nienaturalnie, bo ta woda w tej pierwszej części będzie wyższa, no ale może to wytrzymamy. To jeszcze przez to, że ta woda będzie płynąć, to ten przepływ nadal będzie, no kół, będzie erodował naszą tamę. Czyli jak widzimy, życie, ten przepływ duszy zawsze wygrywa, a wszelkie sztuczne próby zatrzymania tego przepływu życia, no są sztuczne i zawsze przegrają, zawsze wygra przepływ. Dusza jest całkowicie rozjaśniona poprzez umysł. To, o czym mówiłem, że dusza rozumie, dusza ma to uczucie, jednak jest rozjaśniona poprzez umysł. Umysł jest całkowicie przeniknięty atumem, czyli jak widzimy, na przykład my możemy mieć tą duszę wykształconą, możemy wiedzieć z doświadczenia, czuć to, to i tamto, mieć doświadczenie, jednak możemy nie mieć jeszcze tego rozjaśnienia co, czemu i jak, bo na przykład mieliśmy losowe wydarzenia, które no, są losowymi wydarzeniami. Jednak gdy na przykład po wielu latach dochodzi nam taka eureka, że gdyby nie to wydarzenie, nasze życie by się tak nie potoczyło. To wtedy jest ten umysł, to światło przesycone atuma absolutu, absolut wie wszystko, co doprowadza do tego, że nagle mamy właśnie taką eurekę, że to było potrzebne, ponieważ inaczej by się to nie wydarzyło. Inne rzeczy, na przykład nie bylibyśmy naprowadzeni na taką drogę, nie spotkalibyśmy takich osób, to nie bylibyśmy na przykład w takich relacjach i tym podobne. Dlatego jak widzimy, ten aspekt umysłu jest tym aspektem też boskości, tak jak no, ta dusza jest tym życiem, to tutaj no umysł jest tym aspektem boskości, który rozświetla, który potrafi rozumieć, wiedzieć, czyli po prostu wtedy rozumiemy, o co chodzi, zaczyna się taka logiczna układanka cała układać. Dusza wypełnia i obejmuje całe ciało kosmosu. No jak mówiliśmy już o tym, daje życie do wielkiej i perfekcyjnej żywej istoty, jaką jest kosmos, który z tym samym daje życie dla wszystkich mniejszych istot, które się w nim znajdują. To było przed chwilą wspomniane, tutaj mamy parafrazę taką. Kosmos jest całością, która tworzy i pielęgnuje swoje części, tak jak rodzic opiekuje się swoim dzieckiem. Czyli jak widzimy, no kosmos jest całością i my jako ludzie, na przykład inne istoty, jako na przykład zwierzęta, są wyłącznie elementami tego, tak jak my mamy na przykład palce, my mamy nogi, my mamy ręce. Po prostu to są takie elementy w jednej całości, tak jak na przykład pszczoły, czy jakieś inne mrówki, tworzą całą taką, powiedzmy, hierarchię, tworzą całe takie mrowisko, całe społeczeństwo. I tak samo powinno być na każdym poziomie, dlatego nikt nie jest odosobniony, wszystko jest jednym, wszystko jest częścią całego kosmosu. I kosmos, widzimy, tworzy i pielęgnuje swoje części, tak jak rodzic opiekuje się dzieckiem, czyli my, ze względu, że jesteśmy no, tym stworzeniem, które stworzył Bóg Absolut, czy ten kosmos, ponieważ no, to może być i na mniejszej, i na większej skali, tak jak my możemy tworzyć mniejsze rzeczy, to ten kosmos się nami cały czas opiekuje, czyli nigdy nie jesteśmy sami, nigdy nie jesteśmy zostawieni na pastwę losu. To jest iluzja ego, że jesteśmy odosobnieni i zostawieni na pastwę losu. Zawsze jesteśmy naprowadzani, zawsze to życie wewnątrz nas naprowadza na odpowiednią drogę. I to jest ta dobroć, która jest prawdziwą mocą stworzenia. Jak widzimy, to jest ta dobroć, czyli wszędzie we wszechświecie jest ta dobroć, a zło, tak jak mówiłem wcześniej, jest brakiem dobroci. Czyli jeżeli, nie wiem, ktoś z ego bierze sobie brak dobroci, bo na przykład powie, że jest odosobniony, będzie miał fałszywe systemy wierzenia, bo się odetnie od wszechświata, no to wtedy będzie miał to zło. Ale jest ta zawsze dobroć, która powoduje, że jesteśmy cały czas naprowadzani, wszystko jest dla nas jak najlepiej. Nawet jeżeli się dzieją złe rzeczy, to potem na przykład doświadczamy, że te rzeczy były nam bardzo potrzebne w naszym rozwoju. Ja nie chcę tu mówić, na przykład tak niektórzy twierdzą, chociaż może tak jest, że ktoś na przykład przedwcześnie umarł, bo taką miał karmę. No oczywiście, może miał taką karmę, jednak ja zauważam, że takie mniej złe rzeczy, które się wydarzają w życiu, często doprowadzają albo do refleksji, albo do zmiany życia, albo właśnie do naprowadzenia na odpowiednią ścieżkę. Dlatego wszystko jest po coś, nic nie jest po prostu takim losowym, złym, tylko po prostu wszystko jest dla nas jak najlepsze. Kosmos jest obrazem atoma, czy jak widzimy znowu ta perspektywa mikro i makrokosmosu, że tak jak widzieliśmy, ten materialny wszechświat jest odbiciem umysłu wszechświata, tak samo ten kosmos jest odbiciem absolutu atoma. A ponieważ atom jest cały dobry, kosmos również jest dobry, czyli kosmos również odzwierciedla to dobro. Dzisiaj, wydaje mi się, był bardzo fajny odcinek, bardzo ciekawa analiza i szczerze, ja niby to sobie tak, wiecie, tłumacząc, analizuję, myślę, co powiem, ale gdy tak siadam i czytam z wami tu przed kamerą, to w ogóle inne rzeczy mi nachodzą do głowy. I często te rzeczy naprawdę zmieniają również mój światopogląd, dlatego ta analiza tych tekstów naprawdę mi się również przydaje. Mam nadzieję, że również się wam przydaje, dlatego nie zapomnijcie wpaść na mój kanał po znacznie więcej informacji, wesprzeć mnie, czy to na innych social mediach, czy to udostępnieniem, które udostępnienia również są ważne dla rozwoju mojego kanału, tutaj moich mediów, oraz również teraz możecie mi nawet wspierać pieniężnie. Link znajdziecie w opisie do Patronite'a. I jeszcze jedna rzecz. Te teksty, jeżeli chcecie sami sobie poczytać, sami przeanalizować, znajdziecie na mojej stronie czeszkiewiczpolska.com, do której link znajdziecie w opisie. Na dzisiaj byłoby to tyle. Pozdrawiam was i do zobaczenia w następnym odcinku.